Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z tej strony mikrofonu Joanna Piwowońska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Zapraszam Państwa do wysłuchania i do udziału w kolejnej audycji poświęconej modelowi dostępnej szkoły i edukacji włączającej i szeroko pojętej dostępności edukacji. Tym słuchaczom i słuchaczkom, którzy nie zapoznali się jeszcze i nie mieli okazji wysłuchania poprzednich audycji poświęconych modelowi dostępnej szkoły, przypomnę tylko, że model dostępnej szkoły jest to zbiór standardów dotyczących dostępności edukacji, dostępności szkół podstawowych, wypracowany w ramach dwóch bliźniaczych projektów, między innymi w ramach projektu Dostępna Szkoła, realizowanego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój jako pilotaż działania Szkoła bez barier, programu Dostępność Plus, który to projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W poprzednich odcinkach poświęconych modelowi dostępnej szkoły zapoznali się Państwo z historią powstawania modelu. Mieli też Państwo okazję posłuchać, w jaki sposób ten model może być wdrażany i w jaki sposób można go wykorzystywać w placówkach oświatowych, bo o ile dedykowany on jest oczywiście placówką na poziomie szkoły podstawowej, o tyle jego zapisy są na tyle uniwersalne, że możemy go śmiało wykorzystywać w innego typu placówkach oświatowych, ale też generalnie rzecz biorąc we wszystkich instytucjach, które za swój cel obrały dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. W dniu dzisiejszym zajmiemy się kwestiami, które porusza model, dotyczącymi dostępności wnętrza budynków. W ostatnim odcinku, w odcinku, który mieli Państwo okazję wysłuchać na antenie Tyfloradia i który mogą Państwo sobie pobrać ze strony Tyflo Podcastu, mogli się Państwo zapoznać z tymi wytycznymi, tymi wskazówkami, które prezentuje model, a które dotyczą dostępności tych zewnętrznych stref, które znajdują się dookoła budynku, to jest strefy dojścia, strefy wejścia do budynku, dostępności ciągów pieszych, które się dookoła tego budynku znajdują, ale także dostępności miejsc rekreacyjnych, miejsc wypoczynku dla dzieci, miejsc takich jak place zabaw czy tereny sportowe. Dzisiaj chciałabym Państwu zasygnalizować, bo oczywiście zachęcam Państwa, tak jak i poprzednio, do lektury modelu dostępnej szkoły, który w tej swojej ostatecznej wersji znajdzie się na stronie internetowej Dostępna Szkoła Info już za kilka dni i będzie tam dla wszystkich Państwa dostępny, ale chciałabym Państwu pokrótce opowiedzieć, jakiego typu rozwiązania model dostępnej szkoły będzie proponował w zakresie dostępności strefy wejścia już na terenie budynku, ale także dostępności tych stref ogólnodostępnych, to jest obszaru dostępności komunikacji poziomej, czyli chociażby korytarzy, komunikacji pionowej, czyli sposobów pokonywania poszczególnych kondygnacji, dotarcia na poszczególne kondygnacje, ze względu na to, iż są to takie dwie istotne kwestie, które tak naprawdę potem warunkują dostępność wszystkich innych pomieszczeń i bez tego tak naprawdę o dostępności na przykład sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, sal sportowych czy gabinetów specjalistycznych, bądź też innych pomieszczeń specjalnego przeznaczenia, takich jak stołówka szkolna, świetlica, biblioteka, gabinet profilaktyki zdrowotnej, czy też pomieszczenia administracyjne, jak chociażby sekretariat szkoły czy gabinet dyrektora, nie możemy oczywiście mówić. Nie będę Państwu rzecz jasna zdradzać wszystkich sekretów modelu dostępnej szkoły i zapewne nie starczy nam w dniu dzisiejszym czasu, aby zapoznać Państwa z tymi szczegółowymi wytycznymi, które wskazuje model. Dlatego też jeszcze raz serdecznie zachęcam do tego, aby już za kilka dni śledzić stronę dostępnej szkoły i zapoznać się z ostateczną wersją modelu. Ale chciałabym Państwu właśnie pokrótce przedstawić, jakich zagadnień będą te obszary w modelu dostępnej szkoły dotykać. Jeżeli chodzi o standard dostępności czy dostępność komunikacji poziomej, to jak i wszystkie też generalnie rzecz biorąc obszary dostępności, twórcy modelu dostępnej szkoły, a przypomnę, że są to Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Politechnika Gdańska oraz Stowarzyszenie Młodych Lubuszan przyjęli taki modus operandi, w którym wyszczególniamy sobie pewne parametry ogólne, właściwe dla wszystkich pomieszczeń, czy właściwe dla wszystkich typów przestrzeni, które muszą być każdorazowo zastosowane, natomiast potem już doprecyzowujemy sobie poszczególne wymagania pod kątem specyficznych funkcji poszczególnych pomieszczeń. I tak, jeżeli chodzi o komunikację poziomą, to zakładamy, że będziemy tutaj brali pod uwagę oczywiście dostępność ciągów komunikacyjnych, popularnie zwanych korytarzami, w różnych aspektach. Jednym z aspektów będzie informacja wizualna i dotykowa, która będzie zamieszczana w tych ciągach komunikacyjnych. Drugim aspektem będzie oświetlenie ciągów komunikacyjnych i akustyka tychże ciągów komunikacyjnych. To będą takie zagadnienia szczegółowe, natomiast jeżeli chodzi o parametry ogólne dotyczące obszaru komunikacji poziomej, to będą one dotyczyć takich kwestii jak kolorystyka korytarzy i tutaj, tak jak wspominałam w poprzednich odcinkach, nie będziemy się tylko wyłącznie koncentrować na tej najczęściej spotykanej, częściej omawianej dostępności architektonicznej związanej z barierami, na które napotykają osoby z dysfunkcją ruchu, ale także model dostępnej szkoły będzie dawał Państwu wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób dostosować te ciągi komunikacyjne, przestrzeni komunikacji poziomej do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, do potrzeb osób spektrum autyzmu, czyli takich, które na przykład mają trudności z poruszaniem się po budynku ze względu na pewne trudności percepcyjne. Będą tam wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób oznaczać poszczególne pomieszczenia, aby te oznaczenia były czytelne zarówno dla osób, które posługują się wzrokiem, jak i takich osób, które się nim nie posługują, czyli dla osób słabowidzących bądź też osób niewidomych. Bardzo ważne będą tutaj wytyczne dotyczące oznakowania wypukłego, czy to pismem wypukłym, czy też w alfabecie Braille'a, ale także oznaczenia, które będą czytelne dla osób chociażby z niepełnosprawnością intelektualną, bądź też nieposługujące się mową. Mam na myśli tutaj alternatywne formy komunikacji. Model dostępnej szkoły nie tylko będzie Państwu wskazywał, że takie oznaczenia należy zastosować, ale także bardzo szczegółowo przekazywał wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób one powinny być zamieszczone, na jakiej wysokości, w jakiej odległości od drzwi, jaką czcionkę należy zastosować, jaka powinna być kolorystyka takich oznaczeń, tak aby były one maksymalnie użyteczne dla wszystkich potencjalnych grup użytkowników. Dodatkowo w zakresie obszaru dostępności komunikacji poziomej będziemy się tutaj w modelu dostępnej szkoły koncentrować także na strefie wolnej od przeszkód, czyli tych częściach korytarzy, które umożliwiają w ramach przestrzeni wolnej od przeszkód bezproblemowe poruszanie się po tych korytarzach. Będziemy Państwu proponować rozwiązania, które umożliwią po pierwsze zachowanie tej przestrzeni wolnej od przeszkód, ale po drugie też umieszczenie w korytarzach wszelkiego rodzaju wyposażenia, które zazwyczaj się na nich znajduje i które jest bardzo użyteczne dla szerokiego grona użytkowników. To jest chociażby ławek, siedzisk, stolików, różnego typu gablot prezentujących informacje. Także tutaj wszystkie grupy użytkowników nie zostaną pominięte. Co więcej, model dostępnej szkoły w kontekście tej komunikacji poziomej bardzo dużo miejsca czy bardzo dużo uwagi poświęca odpowiedniej kolorystyce wykończenia ciągów komunikacyjnych. Kolorystyka ta dobierana jest zgodnie z modelem dostępne szkoły w taki sposób, aby nie wywoływała ona zbyt dużej ilości bodźców, chociażby po to, żeby nie być trudna w odbiorze dla osób chociażby ze spektrum autyzmu, ale z drugiej strony ma ona w taki sposób być dobrana, aby była użyteczna, aby stanowiła informację samą w sobie dla osób słabowidzących chociażby, żeby dawała pojęcie o tym, jakich wielkości są pomieszczenia, do których się wchodzi, gdzie znajdują się jakieś istotne miejsca uwagi typu drogi ewakuacyjne, wejścia do poszczególnych pomieszczeń, jakiej wielkości są korytarze. To zapewniać mają nam odpowiednie kontrasty pomiędzy komunikacją, pomiędzy powierzchnią pionową a poziomą, czyli pomiędzy ścianami a podłogą, a także tu w modelu dostępnej szkoły bardzo dużą uwagę zwracamy na kwestie związane z zabezpieczeniem różnego typu elementów, które na tych korytarzach mogą się pojawiać. Będą to zarówno filary, które niejednokrotnie gdzieś na środku korytarza nam wyrastają, a dla osób słabowidzących mogą stanowić pewne zagrożenie, ale także różnego typu wystające elementy jak kaloryfery, jak parapety, jak gaśnice powieszone na ścianach, czy też skrzynki z hydrantami, ale też na przykład gabloty, które niejednokrotnie Państwo w szkołach mogą spotkać, a które wystają ze ściany na dosyć znaczną odległość, no mogą stanowić chociażby dla osób niewidomych zagrożenie, tak? Kiedy taka osoba się porusza wzdłuż ściany. Więc te wszystkie aspekty model dostępnej szkoły oczywiście porusza i prezentuje rozwiązania, to są praktyczne rozwiązania, przetestowane już w placówkach, które ten model dostępnej szkoły wdrażały w ramach testowania, które sprawdziły się. Niejednokrotnie nie są to rozwiązania bardzo kosztowne we wdrożeniu, a sprawiające, że istotnie podnosi się komfort użytkowania poszczególnych powierzchni, poszczególnych przestrzeni dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami. Wspominałam już o informacji wizualnej i dotykowej. Wspominałam Państwu o odpowiednim kolorystycznym oznakowaniu ciągów komunikacyjnych, o trasach wolnych od przeszkód. Chciałabym jeszcze Państwu wspomnieć o tym, w jaki sposób konieczne jest stosowanie odpowiedniego oświetlenia i w jaki sposób to oświetlenie wpływa na komfort użytkowania. Tutaj również model dostępnej szkoły wskazuje pewne rozwiązania i serdecznie zachęcam do zapoznania się z nimi. To są rozwiązania, które koncentrują się na tym, aby te przestrzenie ciągów komunikacyjnych były prawidłowo oświetlone. Co to jest prawidłowe oświetlenie, prawda? To takie pojęcie enigmatyczne, ale tak naprawdę podczas chociażby audytów dostępności różnego typu szkół spotykaliśmy się z dwoma przypadkami, w których przestrzenie ciągów komunikacyjnych były niewystarczająco doświetlone albo wręcz były prześwietlone. I tutaj model dostępnej szkoły prezentuje takie rozwiązania, które pomogą unikać tych dwóch przypadków i sprawią, że te ciągi komunikacyjne, te korytarze będą oświetlone w taki sposób, że nie będzie to powodowało dyskomfortu na przykład dla osób, które źle znoszą bardzo intensywne światło, ale także będą na tyle doświetlone, żeby nie powodowało to dyskomfortu, czy nie ograniczało możliwości dostrzeżenia różnego typu szczegółów osobom, które wymagają, aby to oświetlenie było jednak dość intensywne. Więc tutaj skupiamy się na kwestiach związanych z odpowiednim rozmieszczeniem oświetlenia, na kwestiach związanych z odpowiednimi parametrami, jakie powinno to oświetlenie spełnić, ale także kwestiami związanymi z rozmieszczeniem okien, czy jeżeli mówimy już o budynkach istniejących, zamontowaniem odpowiednich przesłon na oknach, które będą umożliwiały regulację dostępu światła dziennego, kwestiami związanymi z powstawaniem olśnień, czy chociażby odbijaniem się światła od różnego typu powierzchni. I tutaj chodzi nam między innymi o lśniące powierzchnie ścian, czy też nabłyszczane posadzki, które są, jak Państwo pewnie wiedzą, zmorą większości placówek edukacyjnych. Kolejną kwestią, którą model dostępnej szkoły w kontekście dostępności ciągów komunikacyjnych porusza, to jest akustyka komunikacji poziomej. Będziemy sobie w tym kontekście rozwiązywać, śledząc zapisy modelu dostępnej szkoły, wdrażając je w placówkach oświatowych, różnego typu problemy związane z nadmiernym hałasem w ciągach komunikacyjnych, co jest uciążliwe, szczególnie jeżeli te ciągi są duże, tak? Występuje echo i ten hałas jest jeszcze multiplikowany przez odbijanie się dźwięku od ścian. Ale także będą to kwestie związane z różnymi rozwiązaniami, które właśnie ten kontrast, komfort akustyczny mają poprawić. I tak jak wspominałam, poza kwestiami związanymi z dostępnością obszaru komunikacji poziomej, w tych parametrach ogólnych dotyczących tych przestrzeni ogólnodostępnych, model dostępnej szkoły przyjdzie Państwu także z pomocą w kontekście zwiększania dostępności komunikacji pionowej. Ponieważ był on, tak jak już wspominałam, testowany w różnego typu placówkach, zebraliśmy wiele doświadczeń dotyczących różnego typu urządzeń, które stosowane są do pokonywania kondygnacji. Oczywiście jakby pierwszą istotną kwestią będą schody i to, w jaki sposób one są zbudowane, jakimi balustradami, czy jakim oporęczowaniem są one zabezpieczone, jakiego typu materiały zostały zastosowane do ich wykończenia, czy są one oznakowane kontrastowo, co zapewni zwiększenie bezpieczeństwa dla osób słabowidzących. Ale poza tymi kwestiami związanymi już bezpośrednio z klatkami schodowymi, model dostępnej szkoły prezentuje Państwu różnego typu rozwiązania, które właśnie pomagają pokonywać te kondygnacje, czy zapewnić dostęp do kondygnacji w sposób inny niż tylko wykorzystanie schodów. I co istotne, czytając model dostępnej szkoły, będą Państwo mogli zapoznać się z zaletami i wadami tych poszczególnych rozwiązań, co myślę, że pozwoli dokonać bardzo rozważnych i świadomych wyborów, bo niejednokrotnie podczas testowania modelu dostępnej szkoły mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami, w których planowano zapewnić dostęp do kondygnacji, planowano wdrożyć różnego typu rozwiązania, ale one niekoniecznie były adekwatne zarówno do potrzeb osób, które z tych budynków korzystały, jak i nie były adekwatne do całej architektury budynku i niekoniecznie spełniały swoją rolę, a wiadomo, że takie rozwiązania są bardzo drogimi rozwiązaniami, stąd też zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z tymi kwestiami wskazywanymi w modelu dostępnej szkoły i bardzo skupić się na tym, aby rozważyć wszelkie za i przeciw, nie podejmować decyzji związanej z zakupem takiego albo innego rozwiązania pochopnie, bo może ono się okazać mało funkcjonalne, a przy tym niekoniecznie ekonomiczne z punktu widzenia kosztów, jakie będą Państwo musieli ponieść. Jeżeli chodzi o kwestie dostępności kondygnacji, dostępności ciągów komunikacyjnych, czyli tych przestrzeni, które zapewniają dostęp do poszczególnych pomieszczeń, to jest tyle. Zasygnalizowałam Państwu tylko w dniu dzisiejszym to, o czym będą Państwo mogli przeczytać w modelu dostępnej szkoły. Serdecznie Państwa zachęcam do tego, aby się z tą publikacją zapoznać. Zarówno te osoby, które ze względu na realizowane obowiązki zawodowe w jakiś sposób mają wpływ na to, jak kształtowana jest ta dostępność budynków użyteczności publicznej, osób, które są odpowiedzialne za przetargi budowlane, za projektowanie tego typu budynków, za opiniowanie różnego typu rozwiązań, ale także zachęcam do zapoznania się z modelem użytkowników końcowych tych rozwiązań i takich oddolnych działań, bo one też bardzo często są skuteczne i odnoszą bardzo dobry skutek, jeżeli chodzi o zachęcanie instytucji publicznych do zapewniania dostępności. Zapraszam Państwa też do tego, aby posłuchać kolejnych odcinków, gdzie uchylę rąbka tajemnicy, co o dostępności poszczególnych pomieszczeń, a dalej o kwestiach związanych z ewakuacją, dostępnością procesu edukacji, dostępnością działań związanych z funkcją opiekuńczą, wychowawczą, dowozami dzieci z niepełnosprawnościami do szkół, mówi model dostępnej szkoły, ale to już w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i życzę owocnych starań w kierunku zapewnienia dostępności.
Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.